Tak jak zauważył pan Piotr, jest pewna droga dochodzenia do uznania królowania Chrystusa w całym narodzie i państwie. I kolejnym etapem na tej drodze jest parafia. Podstawową strukturą organizacyjną Kościoła katolickiego jest właśnie parafia. Podobnie jest w kościołach siostrzanych obrządku wschodniego czy kościołach reformowanych. Nazwa parafia pochodzi od greckiego słowa paroikia, co oznacza osiedle na przedmieściach czy w pobliżu miasta. I rzeczywiście ta struktura parafii już wykrystalizowała się w kościele w IV wieku, a więc dość wcześnie. I tą nazwą określano placówki, w których pracowali duszpasterze, księża w imieniu biskupa. Nie wchodzę tu w szczegóły historyczne, bo czas nie pozwala i mamy spory poślizg. Chcę powiedzieć, że ta struktura funkcjonowania Kościoła z pierwszych wieków została utrwalona i usankcjonowana w Kościele także w zapisie prawnym. Między innymi kodeks prawa kanonicznego stwierdza, że parafia jest określoną wspólnotą wiernych utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. O ustanowieniu lub zniesieniu parafii decyduje biskup, zaś ustanowiona parafia, jak my mówimy, erygowana, ma osobowość prawną. Zwyczajna i podstawowa działalność Kościoła, który niezmiennie pozostaje w służbie Królestwa Bożego, opiera się więc przede wszystkim na strukturze parafialnej, mimo iż bardziej dynamiczne i skuteczne wydaje się być duszpasterstwo oparte na wspólnotach, małych grupach czy ruchach. Jednak oddziaływanie ewangelizacyjne tych spontanicznych struktur, tych małych grup, ruchów, wspólnot, które czasem ma, albo zwykle ma charakter ponadparafialny, ponad nawet, czy międzydiecezjalny, międzynarodowy, czy ogólnokościelny, ich działalność nie może pomijać parafii, bo byłby to znak arogancji i nieposłuszeństwa względem Kościoła i lekceważenie jego porządku organizacyjnego. Byłoby to pewnego rodzaju wykroczenie poza przepisy prawa, które jednoznacznie określają, że to parafia jest właściwą strukturą organizacyjną Kościoła. Nawet jeśli działanie różnego rodzaju wspólnot, grup, ruchów bywa dość spektakularne, a więc można powiedzieć efektowne, to z pewnością nie będzie efektywne, a więc skuteczne zbawczo, jeśli będzie naruszać jedność wspólnoty wierzących, gdyż skuteczność działania na rzecz budowania Królestwa Chrystusowego w świecie możliwa jest tylko przy zachowaniu zasady jedności, o którą prosił Chrystus w swoim testamencie podczas ostatniej wieczerzy, modląc się, aby byli jedno. A więc działalność wszelkiego rodzaju wspólnot, małych grup, ruchów czy stowarzyszeń, których mamy bardzo dużo, a których żywotność często trwa kilka czy najwyżej kilkadziesiąt lat, musi uwzględniać utrwalony i sprawdzony przez 2000-lecia porządek organizacyjny Kościoła. I to jest podstawowe kryterium eklezjalności tych nowych form zaangażowania laikatu, jakie podał święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christi Fidelis Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele w numerze 30. Tam jest kilka takich kryteriów, które weryfikują, na ile dane zrzeszenie, dana grupa jest w Kościele, na ile jest eklezjalna. A zatem powinnością każdego ucznia Chrystusa, który chce pozostać Mu wierny i budować Jego Królestwo na ziemi, jest troska o jedność. Ale tę jedność na poziomie podstawowym, jakim jest parafia. I teraz pytanie, co jest elementem spajającym wiernych przynależących do parafii? W świetle przytoczonego przed chwilą określenia kodeksu prawa kanonicznego, tym elementem jednoczącym jest określone terytorium i osoba proboszcza. Tak stanowi to prawo, który w imieniu i z polecenia biskupa kieruje parafią. Jednak w dobie powszechnej migracji i mobilności ludzi ten element terytorialno-personalny zdaje się już nie odgrywać takiej ważnej roli jak dawniej. Należy więc zwrócić uwagę na inny, niezmienny czynnik tworzący więź parafialną, a jest nim życie sakramentalne, przepowiadanie Słowa Bożego i świadczone miłosierdzie. Wymowne w tym względzie jest nauczanie świętego Jana Pawła II, zawarte we wspomnianej adhortacji Christi Fideles Laici, gdzie papież pisze, że chociaż wspólnota kościelna zawsze posiada wymiar powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje w życiu parafii. Parafia, pisze Jan Paweł II, jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek. I dalej pisze, należy zatem odkrywać poprzez wiarę prawdziwe oblicze parafii, czyli samą tajemnicę Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa. Kościół Święty, ustanowiony przez Chrystusa i posłany przez Niego jako lud Boży i mistyczne ciało, realizuje potrójne posłannictwo Chrystusa, o którym wspominał mój przedmówca, mianowicie kapłańskie, profetyczne i królewskie. I tę samą misję Kościoła, którego jest umiejscowieniem, realizuje parafia. Parafia jest umiejscowieniem i ukonkretnieniem Kościoła. I tak jak mamy trzy zadania Kościoła, uświęcanie, nauczanie i kierowanie, tak samo te misje ma spełniać parafia. Z tej racji święty Jan Paweł II zwraca uwagę, że parafia, choć związana jest z określonym miejscem, to jednak nigdy nie jest strukturą, terytorium, budynkiem, ale raczej rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności, domem rodzinnym, braterskim i gościnnym wspólnotą wiernych. Jest ona, jak znowu dalej pisze, zbudowana na gruncie rzeczywistości teologicznej. To znaczy, uwaga, jest ona wspólnotą eucharystyczną, czyli wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Pamiętacie Państwo, Jan Paweł II wydał ostatnią swoją encyklikę Ecclesia de Eucharistia, pisząc, że Kościół żyje Eucharystią. Eucharystia buduje Kościół. A skoro parafia jest umiejscowieniem, ukonkretnieniem Kościoła w wymiarze powszechnym, to ona także żyje Eucharystią. Dlatego Jan Paweł II pisze, że parafia to wspólnota zdolna do sprawowania Eucharystii. Jaki z tego wniosek? Że o realnej przynależności do parafii decyduje nie tyle zamieszkiwanie na jej terenie, ale zaangażowane przeżywanie Eucharystii. A zatem każdy, kto w sposób świadomy, celowy pomija udział w parafialnej mszy świętej, zwłaszcza w tak szczególnych momentach jak Wigilia Paschalna, po prostu gubi swoją tożsamość, a może nawet gubi swoją więź z Kościołem. Na to jakoś nie zwracamy uwagi, że mamy obowiązek uczestniczenia w niedzielnej, parafialnej mszy świętej, bo przez to buduje się ta więź parafialna. Jeżeli chcemy mówić o budowaniu Królestwa Chrystusowego to właśnie przez budowanie jedności opartej na Eucharystii. Udział w Królestwie Chrystusa, Boga i człowieka, polega w istocie na ścisłym z Nim zjednoczeniu. Królowanie Chrystusa to przynależenie do Niego. Jeśli mówimy, że omówimy o Królestwie Bożym, czy Królestwie Niebieskim, czy Królestwie Chrystusa, bo te określenia są tożsame na kartach Pisma Świętego, to w istocie chodzi właśnie o przynależenie do Chrystusa, o bycie w jedności z Chrystusem. I jeżeli na tym właśnie polegać ma budowanie Królestwa Chrystusowego jako jednoczenie z Chrystusem, to dokonuje się ono właśnie na poziomie parafialnym także. Poprzez uświęcanie, nauczanie i pełnienie dzieł miłosierdzia. Zauważmy, to właśnie w parafii dokonuje się to pierwsze zjednoczenie z Chrystusem poprzez chrzest. Zdarza się, że chrzest jest udzielany poza parafią, ale formalnie zawsze wpis jest w aktach konkretnej parafii. To właśnie w parafii zaczyna się życie duchowe, życie Boże, życie sakramentalne. To właśnie w strukturach parafialnych duszpasterze podejmują odpowiedzialność za sprawowanie sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii. Owszem, są kościoły rektoralne, są kaplice, ale podstawowy obowiązek duszpasterski zapewnienia posługi sakramentalnej spoczywa na parafii. Błogosławienie małżeństw związane ze strukturą parafialną. Nawet jeżeli małżeństwo jest udzielane w kościele rektoralnym, czy zdarza się, że w czasie pielgrzymki na Jasnej Górze, w różnych innych miejscach, to zawsze wpis, konkretny wpis wymagany prawem kościelnym jest w danej parafii, a nie w jakiejś wspólnocie. To parafia przechowuje dokumentację o udzielanych sakramentach. Nawet takie kwestie, o czym może Państwo nie wiecie, jak udzielenie święceń kapłańskich, czy profesja zakonna, one są także wpisane w akcie chrztu w konkretnej parafii, w której ja zostałem ochrzczony, czy siostra została ochrzczona. To pokazuje nam, jak istotną rolę w życiu Kościoła odgrywa parafia. Wspomniałem też o sprawowaniu Eucharystii. Dalej, parafia realizuje tą profetyczną misję Kościoła poprzez troskę o przepowiadanie, czy to w ramach liturgii, czy nauczanie katechetyczne. Katecheza dotycząca nie tylko dzieci, bo często kojarzymy katechezę z dziećmi. Katecheza to jest w ogóle misja nauczania Kościoła obejmująca także ludzi dorosłych. I to jest obowiązek parafii. Następnie pełnienie dzieł miłosierdzia, kierowanie życiem wspólnoty parafialnej, wspólnoty wierzących, spoczywa na parafii. Dzieła miłosierdzia to jest zadanie przede wszystkim parafii. Nie tyle jakichś organizacji ogólnokościelnych, ogólnopolskich, przede wszystkim parafii, bo w dziele miłosierdzia, w świadczeniu miłosierdzia ważny jest człowiek konkretny, realny, a nie tylko skuteczne działanie, jak na przykład różnego rodzaju publiczne zbiórki przy okazji dość wątpliwych koncertów. Proszę Państwa, podsumowując, chcę nawiązać do słów Chrystusa Pana, że Królestwo Boże jest pośród nas. Jeżeli Królestwo Boże jest pośród nas, to wypada stwierdzić na koniec, że w pierwszym rzędzie Kościół powołany do szerzenia królowania Chrystusa w świecie, to Królestwo Boże pośród nas czyni przede wszystkim poprzez swoją podstawową strukturę, jaką jest parafia. Jeżeli więc chcemy, aby Polska stawała się prawdziwie Królestwem Chrystusa, to przede wszystkim należy zatroszczyć się o zdynamizowanie duszpasterstwa parafialnego. Chodzi nie tyle o to, aby epatować wiernych hasłami i różnymi akcjami, jak stawianie pomników czy transparenty, choć to jest też potrzebne, ale głównie przez to, aby w życiu osobistym, w życiu rodzinnym, a przede wszystkim parafialnym, z całą konsekwencją i odpowiedzialnością praktykować wiarę tak, aby prowadziła ona do zjednoczenia z Chrystusem i wejścia w przestrzeń Jego uświęcająco-zbawczej obecności. Skoro przed 3 laty na tym miejscu jako naród i państwo uroczyście zadeklarowaliśmy przyjęcie Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, to oznacza, że teraz potrzeba wielkiej, długofalowej, pokornej i zgodnej pracy duszpasterskiej w podstawowych strukturach Kościoła, jaką są nasze parafie. Nie mówimy o tym, że proboszcz i nasi duszpasterzy mają realizować jakieś specjalne zadania pod hasłem Króluj nam Chryste. Lecz mówimy o tym, że to my przede wszystkim, świadomi wielkości zadania, jakie zostało nam powierzone, mamy zrobić wszystko, co możliwe, aby nasze parafie stały się tymi środowiskami, gdzie każdy może realnie odczuć, czym jest Królestwo Niebieskie i jaka jest radość zjednoczenia z Chrystusem Królem na co dzień. Mamy pod tym względem wiele do zrobienia, jeśli chodzi o zaangażowanie nasze w życie liturgiczne, w ewangelizację, w dzieła miłosierdzia na poziomie naszych parafii. Jeżeli przemienimy nasze parafie, to zmieni się także Polska. Niech więc najpierw nasze parafie staną się rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa.